słuchając słowa, możemy w duchu też i przyczyniać się do przynoszenia naszej drugiej siostry, ponieważ tak możemy robić. Ja chciałem przeczytać słowo, którym jestem pobudzony i powiedzieć o wielkiej Bożej miłości. Fajną jest rzeczą, kiedy Pan nas błogosławi. I wszyscy ludzie, mało, może jacyś tacy wykolejeni, nie, ale generalnie dzieci Boże pragną tego Bożego dotyku, Bożej łaski, Bożej mocy, Bożego posilenia. I zadaniem, szczególnie kaznodziejów, jest przypominać ludziom o tym, co Bóg czyni, co Bóg może. Jeżeli głosimy nakazy, zakazy, to stajemy się suchą drętwą, sieczką, która niewiele wniesie. Ale jeśli przypominamy, kim jest Bóg, jakim jest Bóg, jakie znaczenie winien mieć w naszym życiu, zaczynamy żyć. Piotr apostoł zapisał, że boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. Boska Jego moc nas obdarowała wszystkim. I to jest wielka wieść, to jest dobra nowina. Boska moc nas obdarowała. Mamy coś od Boga, coś wielkiego. To nie jest coś małego, to jest coś największego, coś, co jest super dla każdego człowieka. Nie ma większej rzeczy jak Bożą moc w swoim życiu. I proszę, otwórzcie, jak macie Słowo Boże, a powinniście mieć i nosić, drugi list świętego Pawła do Koryntian, 4 rozdział. Przeczytamy sobie tam kilka wierszy, które są znamienne. 7 wiersz powiada nam tak. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Zewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni, zakłopotani, ale nie zrozpaczeni. Prześladowani, ale nie opuszczeni, powaleni, ale nie pokonani. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Zawsze bowiem my, którzy żyjemy dla Jezusa na śmierć, wydawani bywamy, aby i życie Jezusa na śmiertelnym ciele naszym się ujawniło. Tak wtedy śmierć wykonuje dzieło swoje w nas, a życie w was. Mając zaś tego samego ducha wiary, jak to jest napisane, uwierzyłem, przeto powiedziałem i my wierzymy i dlatego też mówimy, wiedząc, że ten, który wzbudził Pana Jezusa, także i nas z Jezusem wzbudził i razem z wami przed sobą stawi. Wszystko to bowiem dzieje się ze względu na was, aby im więcej jest uczestników łaski, tym bardziej obfitowało dziękczynienie ku chwale Bożej. My mamy skarb, tak pisze Paweł apostoł. Wszyscy tęsknią dzisiaj w Polsce za tym, żeby odkopać, wynaleźć jakiś skarb. Coś, co jest cenne, coś, co by się liczyło, coś, co by zmieniło myślenie nasze, tory życia naszego, bieg naszego życia, sposób naszego życia. I ludzie sądzą, że jak będą mieli taki skarb, pociągu szukają, nie wiem, czy znaleźli już, czy nie, ale żeby było głośno, ze skarbem. Jakie są dążenia tych ludzi do tego, by ten skarb odnaleźć? Wiele wysiłku, wiele środków. A Paweł pisze, a my mamy ten skarb. Czy jest coś cenniejszego nad skarb? Mamy ten skarb. Ale gdzie on jest? w nas. A my to co? Naczynia gliniane. Tak zapisał sługa Pański po to, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Co to jest naczynie gliniane? No skarb to powinien być trzymany w jakichś fajnych miejscach, prawda? Coś ze skarbu, złotem owiany, owinięty, opakowany w pudełkach. No skarb to skarb. Ale Panu Bogu podobało się inaczej umieścić swój skarb, ciebie i mnie, jego ducha, w naczyniu glinianym. A jakie to jest to naczynie gliniane? No, niektórzy z nas są piękniejsi, ładniejsi, lepiej wyglądamy, niektórzy gorzej. A ci najpiękniejsi to też tylko gliniana skorupa. Wybaczcie, siostry piękne. Ale to, co cenne, to jest w środku, a nie to, co na zewnątrz. To naczynie gliniane jest kruche. To naczynie gliniane się w każdej chwili może rozbić. To nie znaczy, że skarb ucieka. Skarb pozostaje. Chociaż naczynia nasze są kruche, chociaż się szybko łamią, chociaż szybko coś się z nimi dzieje, to apostoł zapisał jedną z największych prawd. Bóg nam dał skarb. Bóg nam dał skarb. Umieścił go w pośród nas, w nas. A więc jesteśmy chodzącymi skarbami, kochani. Trochę kruchymi. I czasami jak się poobijamy o siebie, to co? Jak się ktoś lubi obijać, to może mieć rysy i pęknięcia. To nie zmieni jednak faktu, że Bóg dokonał rzeczy wielkiej, wspaniałej, potężnej i nie umieścił swego ducha w nas. To jest skarb. Szukanie innych skarbów jest bezsensowne. Jak czytaliśmy u proroka Jeremiasza, kto chce do bogactwa dojść w sposób nieprawy, to jest podobny do kuropatwy, która wylęga nie swoje jajka. W połowie dni to bogactwo traci, a przy końcu życia głupieje. To są Boże słowa. Jeremiasz je wypowiedział. Bo ludzie czasami sądzili, że sposób zdobywania bogactwa jest nieistotny, a też pokazywanie siebie samego w piękniejszej szacie jest, sądzą ich, celem. Tak nie jest. Skarb jest w nas. To Bóg cudownie wszystko wymyślił. Po co? Aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. To są wielkie słowa, bracia i siostry. Coś pięknego zapisał apostoł Paweł. Moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga. Kiedy przychodzimy jako dzieci Boże, nawet i w modlitwie o nasze sprawy codzienne, braci i siostry, o trud, to jako ludzie mamy ze sobą wiele rzeczy do powiedzenia, mamy sobie do powiedzenia, ale moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga i daje nam tę możliwość rozumienia rzeczy inaczej. Bo Bóg jest tym, który daje skarb. A my go mamy. Jakie powinno być nasze obcowanie skarby? Skoro macie skarb, jeśli macie, bo nie wszyscy mają, a kto nie ma? Jeśli ktoś nie ma ducha Chrystusowego, ten nie jest jego. Ta moc i Duch Święty ze sobą są zespolone, które to czynią odmienność, że człowiek staje się skarbem w oczach Bożych. Bóg nas tak widzi. Pan na nas patrzy jako na cennych. Jesteś cenny w oczach moich, tak czytamy też u proroka. Jesteś cenny w oczach moich. Zobaczcie, ile miłości Pan Bóg okazał, aby uczynić w naczyniu glinianym coś cennego i żeby spowodować przez swoją moc, żeby stało się to dziecko Boże. I Paweł apostoł pisze o sobie, o swoim życiu, o pielgrzymowaniu, pisze o tym, co mamy teraz w tym życiu, jaki jest nasz cel, dokąd zmierzamy. I popatrzcie, zewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni, zakłopotani, ale nie zrozpaczeni. Wiecie, generalnie nawet dzisiaj nasze serca płaczą z powodu naszej siostry, bo jej krzywda się dzieje, bo coś jest nie tak, prawda? Ale ten skarb jest w jej życiu wewnątrz. Jeśli Bóg ten skarb zabierze, to on pozostaje zawsze skarbem. On zawsze jest. Bo Bóg daje ducha i duch idzie i wraca do Pana. A dusza nasza stanowiąca naszą tożsamość, to nasze ja, jestestwo nasze, staje przed Panem i tak jak tu Słowo Boże nam zaraz powie, wszyscy przed Nim stanąć musimy. Uciskani jesteśmy. Skorupkę glinianą mamy. Ona może się poobijać, ona może się porysować, ona może mieć jakieś wady, ale skarb pozostaje skarbem, bo jest od Pana. Uciskani. My dzisiaj nie mamy tak wielkich problemów w naszym kraju, jak w niektórych krajach, które dzisiaj na świecie przeżywają straszny horror, jeśli chodzi o wyznawanie wiary w Pana Jezusa. I w zasadzie powinniśmy współczuć z naszymi braćmi, siostrami. Może oglądaliście też obrazki z Syrii, gdzie małe dzieci, pozbawieni rodziców, tułają się po ruinach. Bo jeden morderca z drugim postanowił uzyskać jakiś cel polityczny. Wiele bólu jest. Kościół Pana Jezusa przeżywał, kochani, zawsze pewne trudności. Zewsząd uciskani. Nie jesteśmy jednak pognębieni. Czy diabeł, czy przeciwności mogą nas pognębić? Jeśli nas gnębią, to znaczy, że słabo czujemy wolę Pana Jezusa. Możemy być zasmuceni, ale mamy możliwość wstać, zakłopotani, ale nie zrozpaczeni. Ja nie wiem, kto z nas by się chciał zamienić w swoim życiu z apostołem Pawłem na to, co mamy dzisiaj. To było dla niego, myślę, że byśmy my powiedzieli dzisiaj piekło. Tu go zlali, 5 plag po 40 bez jednego. 40 uderzenie było śmiertelne. Czyli dostał 39 biczów, żeby nie umarł. No ale to 5 razy. Niektórym by jedna plaga wystarczyła, żeby się upamiętali na zawsze. A jego nie dla upamiętania lali, ale dlatego, że kochał Pana Jezusa. Gdy czytamy 11 rozdział listu do Koryntian, cała lista przedziwnych zjawisk. Ukamionowali go. Jak gdy się czasami puknę, to też mam jakieś guzy na głowie, bo ciągle mój samochód, jak sobie nie otworzę tego bagażnika do końca, okulary nie widzę, a tu już puk. I już ból. Ale aby was tak ukamionowali. To jest straszny ból, prawda? Czy czytaliście gdziekolwiek z ust apostoła Pawła, którego Pan podniósł do godności dziecka Bożego, żeby się skarżył? Zobaczcie, co za wstrętny świat. Ukamienowali mnie, zlali mnie. Nie, nie znajdziemy takich słów. On wielbi Pana z powodu tego, że ma Ducha Jego Świętego. Zakłopotani, ale nie zrozpaczeni. Czujemy zakłopotanie, jak coś się dzieje, prawda? Nawet jak nasza droga siostra zasłabła, to też się czujemy zakłopotani. Panie Jezu. Ale wiecie, co jest najcudowniejsze? Że mamy do kogo przyjść. Że mamy Pana Panów, który jest w stanie zmienić los. Odmienić serce, odmienić życie, odmienić wszystkie zjawiska. Ale nie zrozpaczeni. Bo mamy skarb. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Co to znaczy śmierć Jezusa na ciele noszący? A no właśnie, jeżeli są takie zranienia cielesne z powodu Ewangelii, to nosimy tę śmierć Pana Jezusa. Nas dzisiaj mało kto chce bić i chwała Bogu za to, lepiej, żeby tego nie robił, ale są czasami jakieś prześladowania. Aby życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. W jaki sposób, kochani, może się życie Pana Jezusa na naszym ciele ujawnić, objawić? Widzimy po sposobie bycia i życia, w jaki sposób Pana kochamy. Widać życie Jezusa. Wiecie, dzisiaj w naszym chrześcijaństwie tak bardzo by się chciało, żeby ludzie otaczający nas widzieli życie Jezusa w nas. Widzieli Jezusa samego. To jest takie piękne. Kiedy dzieci Boże mają taką piękną wizytówkę, żyje jak Pan Jezus żył. I tęsknimy za takim Kościołem, tęsknimy za takim chrześcijaństwem, jeśli kochamy dzieło Boże. Zawsze bowiem my, którzy żyjemy dla Jezusa na śmierć, wydawani bywamy, aby i życie Jezusa na śmiertelnym ciele naszym się ujawniło. Zawsze na śmierć bywamy wydawani. Co ten Paweł pisze? W pierwszym kościele, w pierwszych wiekach, bracia i siostry, ceną wyznawania Jezusa była często śmierć. I jest do dzisiaj. Wiecie, fajnie, że my mamy Słowo Boże zapisane w całej dosadności z tymi wszystkimi szczegółami. Bo chrześcijaństwo to nie takie rozwodnione mleczko, które jak wypijesz, to będzie ci dobrze. To będziesz szczęśliwy, teraz się nic nie będzie działo. Pan Bóg cię poprowadzi, wszystko ci da. Nie. Śmierć Jezusa na ciele swoim noszący. To oznacza, że poświęcenie i wielkość naszej służby musi być inna, aniżeli często jest, kiedy wygodnie siadam sobie w domku i pstrykam pilotem. To nie te czasy. Kiedyś śmierć Pana Jezusa wyznaczała następny krok, następną służbę. Poszedłem, by służyć i muszę czekać i muszę wiedzieć, że może mnie spotkać prześladowanie, sprzeciw. Ale Pawła to nie przejmowało apostoła. On poszedł dalej. Spuścili go w koszu, uszedł przed prześladowcami, poszedł dalej i głosił Ewangelię. Diabeł nie mógł zamknąć ust słudze Bożemu z powodu skarbu, jaki miał w sobie. Był cenny w oczach Bożych i Pan Bóg go używał. I zapisał nam list do Koryntian, pisze do zboru, w którym tak wiele różnych przedziwnych rzeczy się działo, negatywnych również. Porządkowuje w taki sposób, aby droga Pańska była jasna, czysta i prosta. Śmierć wykonuje dzieło swoje w nas, a życie w was. Co się dzieje, kiedy Paweł poszedł? Powstało życie w sercach wielu braci i sióstr. Ale cena była bardzo wysoka. Cena była bardzo wysoka. Zwiastowanie Ewangelii kosztuje. Gotowość kosztuje. Z powodu tego, co Bóg czyni w nas, z powodu Jego Ducha Świętego, którego wlewa w nasze serca, my jesteśmy innymi. Gotowość przygotowuje w nas Pan Bóg do zwiastowania, do pójścia, do opowiadania. Nie milczymy wtedy, kiedy trzeba mówić. Nie wstydzimy się wtedy, kiedy szydzą, mówimy swoje. Ale jesteśmy też, bracia i siostry, taką solą ziemi, która sprawia zatrzymywanie się gangreny tego świata. Mając zaś tego samego ducha wiary, jak to jest napisane, uwierzyłem, przeto powiedziałem, i my wierzymy i dlatego też mówimy. W nowym tłumaczeniu, wiersz 13, mówi tak: mając zaś tego samego ducha wiary, zgodnie z tym, co jest napisane, uwierzyłem, dlatego przemówiłem, wierzymy i dlatego mówimy. Bóg dał nam ten skarb, dlatego mówimy. Uwierzyłem, dlatego przekazuję, nie siedzę. Spokojnie. Mówimy, dlatego mówimy. Kochani, jak to jest z naszą gotowością do składania świadectwa? A ja nic nie będę mówił, bo wiesz, będą się ze mnie śmiać. Ja nic nie będę mówił, bo może być nie wiadomo jak. A jak chce, niech sobie tak robi. Nie. Z powodu tego skarbu, który Pan Bóg daje ludziom, Ducha swego Świętego, odmianę, jaką czyni Pan Bóg w życiu ludzi, ja chcę, aby wielu ludzi mogło powstać i chwalić Pana. Chcę opowiadać każdemu, kto chce słuchać. My dzisiaj, kiedy jechaliśmy, taki jeden człowieczek, tu mieszka na osiedlu, miał dom, teraz został tylko z psem i sobie chodzi, oczywiście zawsze podchmielony. Zabrali mu wszystko, zgodnie ze sposobem jego życia. I moim zadaniem nie jest teraz iść mu zbudować dom, bo wszystko przepił. Ani mu pomagać, dawać mu pieniądze. Bo jakoś zawsze na tą wódę wynajdzie pieniądze. To nie jest moja misja. Moją misją jest mówić. 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 Słowo Jezusa głosić wszelkiemu stworzeniu. Często ludzie zamieniają mówienie na drobną pomoc. A masz tu, braciszku, 50 zł. A ten braciszek to łotr. Na narkotyki ma, ale na inne rzeczy nie ma. Uwierzyłem, przeto mówiłem. Pomaganie finansowe nie jest mówieniem. Jest zaprzeczeniem Ewangelii. Słowo jest w stanie odmienić los i historię człowieka. Słowo jest w stanie odmienić go na taki sam sposób jak nas, że skarb, naczynie przyjmie każde, bo jest do tego stworzone. Jest to naczynie gliniane, ale skarb może wziąć, bo jest od Boga. To Boży skarb jest istotny. Bracia i siostry, ze słowa ten skarb się rodzi. Ze słowa Bożego. Uwierzyłem, dlatego mówimy, powiedziałem. Paweł apostoł jasno to zapisał. Przeto powiedziałem. Uwierzyłem, dlatego mówimy. Jako ludzie musimy baczniej patrzeć na to, co zapisane. Kiedy myślimy o misji, a my często myślimy o misji, dlaczego myślimy o misji? No bo takie jest nasze powołanie. Rozkaz Pana Jezusa trzeba wypełniać, prawda? Pan Jezus powiedział, to musimy mówić. Jeżeli nie będziemy mówić, to nie będzie więcej skarbów. Będą sami przestępcy. Sami grzeszni ludzie, którzy prowadzą nas do zguby i innych. Uwierzyłem, dlatego przemówiłem. I Paweł gdziekolwiek był, to mówił. Ja podziwiam tego męża Bożego, jest on dla nas takim wielkim symbolem zwiastuna dobrej rzeczy, dobrej Ewangelii. Gdzie go nie posłano, tam poszedł. Gdzie go Duch Pański prowadził, tam poszedł. I opowiadał, nawet na Areopag. Wiecie, to było takie śmieszne miejsce w Grecji. Każdy mógł tam pójść, stanąć i mówić i głosić. Mógł powiedzieć swoją filozofię, w co wierzy. Mógł opowiedzieć różne rzeczy. I ludzie tam przychodzili. Wiecie, Grecy byli swoistego rodzaju filozofami, a też i mówcami. Historia starożytna pisze nam o tym, że wielu ludzi kształciło się po to, żeby pięknie, elokwentnie mówić, że ich język był naprawdę barwny. My tego nie odtworzymy, ale piszą, że to było coś pięknego. A Paweł przychodzi i co? Nie z wyniosłością mowy, ale w prostocie mówi: ja wam zwiastuję tego Boga, którego wy tu nie macie, Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. I te proste słowa, nie wyniosłości mowy, sprawiły, że więcej skarbów się pojawiło. Wierzący ludzie pojawili się w Atenach, w innych miejscach, bo Paweł powiedział: uwierzyłem, dlatego powiedziałem, mówiłem, przemówiłem. Kochani, Bóg daje naszym dzieciom, daje każdemu z nas skarb. To jest coś cennego, swojego ducha. Dlatego też mówimy i my też do tego jesteśmy przysposabiani. Wiedząc, że ten, który wzbudził Pana Jezusa, także i nas z Jezusem wzbudził i razem z wami przed sobą stawi. O! Wzbudził Pana Jezusa i co? I razem z wami przed sobą stawi. Kto to uczyni? Pan Jezus. On to uczyni. On stawi was przed sobą. Jestem ciekaw, co mu powiemy. Kiedy patrzę na losy naszych rodaków za granicą, u nas w Polsce, niektórzy wracają, niektórzy wyjeżdżają, mnóstwo porażek ci ludzie przeżywają. Z przerażeniem stwierdzam, pojechali za chlebem, za granicę, małżeństwa się im posypały, niektórzy dzieci pozostawiali w domach, babcia je chowa. Przyjedzie rodzic, samochód kupi jakiś tam dzieciakowi, pojedzie z powrotem. Co to za życie? Czy o takie życie chodziło Panu Jezusowi? Kochani, staniemy przed Panem z powodu skarbu, który nam dał. On go chce z powrotem, ducha. Duch wróci nasz do Boga. To jest skarb. To jest skarb. Jesteśmy cenni, jesteśmy kimś. Wróci do Boga. Stawi nas przed sobą. Dał nam tak wiele. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Mamy wszystko, aby żyć pobożnie, godnie i wspaniale. I gdybyśmy tak mieli takich proroków bożych, nie tak jak tych, co dzisiaj prorokują brednie, i nie słuchajcie ich więcej, nigdzie nie jedźcie na żadnych proroków, ale takich bożych proroków, którzy przychodzili kiedyś do zborów, jakby taki prorok przyszedł do naszego zboru, to ja bym się ucieszył. To wiecie, co prorocy przychodzili do zboru i nie mówili ty, to. Tylko mówili: taki jest grzech w tym zborze, taki jest grzech w tym zborze, taki jest grzech w tym zborze, takie jest przestępstwo w tym zborze. I prorok powiedział i odchodził, bo tacy byli Boży prorocy w pierwszym wieku, kiedy nie było Słowa Bożego. Jak sądzisz, gdyby ci prorok powiedział, że to jest niewłaściwe w twoim życiu, co byś robił? Boży Duch nie robił wyszydzenia z ludzi, z osób. Nikt nie wiedział, kto co robi. Większość grzechów jest cichych ludzi. To te jednak bronią go przed tym wolnym, dobrowolnym uwielbianiem Pana. Ale jeśli usłyszysz coś, co ci mówi Duch Boży, to nie jesteś w stanie powiedzieć inaczej, jak Panie, przebacz. Bo Boży Duch i Boże zadanie jest przypominać ludziom o grzechu, wypominać im wszystkie ich złe uczynki z tego powodu, aby doprowadzić ich do upamiętania, aby ci sami ludzie mogli stanąć przed świętym obliczem Pana Jezusa, bo On wzbudzi z wami, przed sobą was stawi. I dzisiaj tę rolę ma Słowo Boże. Słowo Boże, kiedy głosimy, to ludzie wyznają swoje grzechy. Ja się nawróciłem tylko dlatego, że jeden z braci wstał, opowiedział swoje świadectwo i powiedział o wszystkich moich grzechach. A ja mówię, no nie, mama mu powiedziała. Ale druga myśl przyszła, a moja mama nie wie, co ma za ancymona w domu. Bo ja zawsze byłem grzeczny, jak mamusia była. Ona mnie kochała, ja ją kochałem. Ale Duch Boży wiedział, kochani, co powiedzieć, kiedy powiedzieć i komu powiedzieć. Na jakim zgromadzeniu ma ktoś coś usłyszeć? Duch Boży czyni dzieła niesamowite. Po co? Aby wszystko, co się dzieje, działo się ku Jego chwale. I ten wiersz, który 15 mówi tak, wszystko to bowiem dzieje się ze względu na was, aby im więcej jest uczestników łaski, tym bardziej obfitowało dziękczynienie ku chwale Bożej. Wiecie, kiedy człowiek nagrzeszy trochę, to nawet czasami mu się nie chce głowy do nieba podnieść. Prawda? Przygnębieni. Nie z powodu prześladowań, z powodu głupoty. Ale kiedy żyjemy w odpuszczeniu grzechów, w przebaczeniu, nasze serca są wolne, radosne i z wdzięcznością wznosimy nasze ręce do Pana i wielbimy Go i czcimy Go, jest nam inaczej. Ileż razy coś w naszych małżeństwach nie zagra, nieopatrzne, głupie słowa wymskną się, a potem trzeba się iść pomodlić razem i nie idzie. Aż przychodzi czas ochłody, Bożego pomazania, nasze emocje zostają olejkiem Bożym posmarowane i na nowo mamy to pragnienie modlić się razem. Kiedy nasze całe rodziny modlą się razem, jest to błogosławiony owoc. To wszystko, co się dzieje, prześladowania w niektórych miastach, kościołach, państwa, te wszystkie uciski, te wszystkie zakłopotania, one są dopustem Bożym, aby w życiu naszym było rozumne postępowanie. Bardzo Pan Bóg pragnie, jeśli wierzymy, abyśmy mówili. Uwierzyłem, przeto mówię, powiedziałem. Jeśli uwierzyłeś, to twoje zadanie jest mówić. Chociaż nie będzie łatwo, chociaż będą prześladowania, zewsząd uciskani. Takie słowa zapisał Paweł. Straszna rzecz. Kochani, Kościół się rozwijał tak mocno i bardzo, w czasie prześladowań i to na całym świecie w różnych okresach. Im więcej prześladowań było, tym Kościół Boży rósł większą siłę. Chiny są tego przykładem w ubiegłym wieku. Było około 2 milionów chrześcijan przed Mao Tse-tungiem. Powstał cichy, tajemny Kościół. Ludzie zbierali się po 2-3 osoby. Kiedy nastąpiła nowa fala wolności, nie mogli się doliczyć, było ponad 20 milionów chrześcijan, a zbierali się czasami po 2-3 osoby. Uciskani, ale nie powaleni, nie przygnębieni. Powstawali, zakłopotani, ale nie zrozpaczeni. Kochani, ja chcę połączyć to słowo z tym uwierzyłem, przeto powiedziałem. Uwierzyłeś? Co chcesz dalej robić? Czy chcesz mówić? o tym, że skarb jest w naczyniach glinianych, że nieważne, jak pomalujesz tą glinianą baryłkę, nie jest istotne to, tylko to, co wewnątrz. To, co wewnątrz, jest skarbem. Jesteśmy cenni w oczach Bożych z powodu skarbu, ale też sami siebie, kochani, musimy cenić, że mamy do czynienia ze skarbami z powodu Boga. Z powodu Boga. To jest różnica pomiędzy tym światem a nami. Bożym pragnieniem jest, aby tym bardziej obfitowało dziękczynienie. Boże pragnienie, aby obfitowało dziękczynienie ku chwale Bożej. Nie wiem, jak często, kochani, jesteście wdzięczni Bogu, ale wiecie, ja się uczę cały czas uwielbiać Boga za wszystko. Czy jadę samochodem, czy idę, czy jak czasami mam czas nawet sobie pobiegać. Dziękczynienie mojemu Panu. Kiedy pomyślę i zastanowię się nad swoim ciałem, jak ono pięknie funkcjonuje. Czym jest nasza komórka? Taka istotka gołym okiem niewidzialna. A są tam tak wielkie funkcje, tyle rzeczy się tam dzieje, a naukowcy dopiero odkryli 1% z tej harmonii, która tam jest. O co my wiemy? Nic nie wiemy. Przeczytałem taką małą, ciekawą uwagę. Kiedy badano nasze DNA i tam jest taki łańcuch, tam są takie kody zapisane. I wiecie, co tam odkryli, kiedy podłożyli język aramejski? Jahwe. Gołym okiem niewidzialne. Mikroskop, nie pamiętam, ile tysięcy razy trzeba, żeby to zobaczyć. Ktoś powiedział, to jest Boża pieczęć na każdą twoją komórkę, kto cię stworzył. Oczywiście ateiści powiedzą, nie, to nie jest Jahwe. Po co nam Jahwe? Ale Bóg wie, jak pieczętować skarby, prawda? Bóg wie, co czyni. To jest cenne w Jego oczach. Jego pragnienie jest mówić. On powiedział, myśmy uwierzyli i my mówimy. Wczoraj byłem na kolegium pastorów Kościoła Męczennych Chrześcijan. Mamy nowe prezydium, nowy zarząd kościoła. I powiedzieliśmy sobie, bracia, jak czujecie? Jesteśmy w rozwoju, 2-3 zbory powstają w roku, czy w stagnacji? Ja powiedziałem, bracia, musimy podwoić liczbę naszych zborów w tej kadencji. Mądry się znalazł, jak to zrobić? Byłem zdruzgotany, że moi bracia nie mają wizji. Też mają ten skarb w naczyniach glinianych. No nie chciałem wziąć młotka po tej glinie, popukać trochę, żeby nie pękło. Ale wiecie co? Zaczęliśmy mówić o tym. I sceptycy po pewnym czasie powiadają tak. No jeśli jest taka idea, to chociaż niech nikt nie przeszkadza. Fajny postęp, prawda? Ale zmieniło się myślenie jednych wobec drugich. Zmieniło się, bo ktoś powiedział, że coś musimy zrobić. I dzisiejszego dnia powiedziałem, że w moim zborze wszystkich zmobilizuję. Wyznaczyliśmy 4 miasta, w których chcemy w przyszłym roku mieć zbory. Kiedy brat Cezary Komisarz, takie fajne nazwisko ma, podzielił, też miał tą samą myśl i tak mówi, Janek, wiesz co, zadzwonił do mnie jeden z braci z Niemiec, sekretarz, on ma taką funkcję bardziej ekonomiczną, duchową, ponieważ Kościół niemiecki jest inaczej zorganizowany. Oni mają i bank swój, i mają swoje emerytury i wszystko. Po prostu są zorganizowani. Wierzący nie muszą wkładać do jakichś instytucji pieniędzy na emeryturę, które ich potem okradną i oszukują albo splajtują. I zorganizowani tak są. I kiedy Czarek powiedział temu bratu: bracie, taką mamy wizję, chcemy podwoić liczbę naszych zborów w Polsce. On też pierwszy wyskoczył. A jak to zrobicie? I za chwilę mówi: wiesz co? Jakbyście zaczęli od tych dużych miast, to my wam pomożemy. Postaramy się znaleźć środki na wynajęcie sali, na koszty, na literaturę. O, kochani, kiedy my chcemy służyć, to Bóg otwiera drzwi. Nawet nie wiesz kiedy i jak. I chcemy się modlić i też chcę was zachęcić do tego, abyśmy mogli otworzyć zbór. W Katowicach już nawet środki się znalazły, teraz czekamy na salę, ponieważ nie jest łatwo. Katowice, Wrocław, Gdańsk i Kraków. We Wrocławiu byli Niemcy przed wojną, prawda? Opolu, Katowicach, połowę w Katowicach było Niemców, połowę Polaków. I bracia już są staruszkami, oni chcą, żeby tam zbory nasze powstały. Jak to zrobić? A ja nie wiem jak. Od czego się zaczyna? Od modlitwy. Panie Jezu, wzbudź chwalców swego imienia. I Pan Bóg zaczyna podpowiadać myśli. Wiadomo, że jeżeli jeden człowiek pójdzie, będzie mu bardzo ciężko. Ale ten brat Klaus się podzielił: wiesz co, myśmy 8 braci wysłali do Berlina. Po 2. I 4 zbory są nowe w Berlinie. Zapraszali na studium biblijne do domu. Studiujemy Boże Słowo, studiujemy Boże Słowo. Zapraszamy na studium Słowa Bożego. Można? Można. Zawsze były czasy posuchy w Izraelu, pamiętacie? W czasie sędziów nie było nikogo, nie było króla w Izraelu. Potem jak był i też jak się zepsuł, to nie było lepiej. Ale Bóg dokonywał swojego dzieła. Kiedy czytamy proroka Izajasza w 6 rozdziale, w roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana na tronie. Izajasz patrzył na Pana. Patrzył na Pana. Stan tego państwa nie był najlepszy. Duchowy stan. Uzjasz umarł. To był taki Boży człowiek reformacji duchowej. Pan Bóg mu pokazał, jak wielkie jest żniwo. I Bóg zapytuje: kogo poślę? Kto nam pójdzie? Wiecie, co usłyszał? Panie, poślij mnie. I my dzisiaj, kochani, szukamy braci i siostry, które chciałyby do tych 4 miast pójść i by powiedzieć: Panie, poślij mnie. Zaczynamy wszystko od naszej modlitwy. Zaczynamy wszystko od tego, by prosić Pana, aby wysłał żniwiarzy na swoje żniwo. Jakie było pragnienie Pawła? Aby tym bardziej obfitowało dziękczynienie ku chwale Bożej, aby jeszcze więcej ludzi uwielbiało Pana. Jeśli takie pragnienie w naszych sercach będziemy mieli, kochani, to będziemy zarażeni przez Pana wizją. Pan Jezus powiedział uczniów po 2 też, prawda? Idąc wtedy, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Nie dawajcie im 5 złotych, żeby poszli dalej pić albo ćpać. Tylko idźcie i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Pan Jezus dał nam tę wizję. Uwierzyłem w Słowo Boże, dał mi Pan Jezus skarb, jestem cenny w Jego oczach. To coś z tym ja muszę zrobić, kochani. To coś ja muszę zrobić. Może nie wszyscy mamy dar, nie wszyscy mamy talent, nie wszyscy jesteśmy sprawni w wielu rzeczach, ale mogę wesprzeć to dzieło finansowo. Mogę coś zrobić. I kochani, dzisiaj chcemy się też modlić o Gdańsk, o Wrocław, o Katowice i Kraków. Wielkie miasta, w których jest garstka chrześcijan. Garstka chrześcijan. Wiele lat temu brat Pliński, nasz pierwszy prezbiter Kościoła Wewnętrznych Chrześcijan, pojechał do Argentyny, do Buenos Aires, ponieważ kiedyś jeszcze przed wojną wielu braci z Ukrainy, z Polski, kiedy te animozje nie były takie wielkie między narodami, granic wielkich nie było, każdy jechał gdzie chciał, jak chciał. Wielu braci wyjechało po wojnie do Argentyny, wierzących braci, wielu. I tylko od czasu do czasu tam otrzymał list, napisał coś i tak wymieniali się. Ale bracia postanowili go zaprosić, żeby tam pojechał. Kiedy tam pojechał, zobaczył niesamowitą rzecz. W największym zborze, który był, to było 100 osób. Ale to był taki przystosowany z domu malutki zborek. Jak już trochę więcej zaczynało przybywać, bracia, wy idziecie dwie ulicy dalej. Jak dochodziło do 100 osób, bracia, wy idziecie dwie ulice dalej. Często do takich slumsów. Często, gdzie dzieci i młodzież marnowały swoje życie. Oni też otrzymali skarb od Boga, Ducha Świętego. I stali się ludźmi, którzy zaczęli czynić wolę Bożą. Czy dziękczynienie ku chwale Bożej wzrosło? Bardzo wzrosło, bracia i siostry. I dlatego dzisiaj chciałem, abyśmy mogli zawołać też do Pana, aby łaska Pańska była obfita pośród nas, abyśmy mogli też usłyszeć: Panie, poślij mnie. Są różne sposoby. Może ktoś chce pojechać za pracą z tą myślą, żeby iść i w domu swoim, wynajętym czy niewynajętym, otworzyć grupkę studium biblijnego, bo od Słowa Bożego zaczyna się wszystko. Bez Słowa Bożego nie ma nic. To nie wielkie koncerty, wielkie halo, 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 ale systematyczna praca nauki Słowa Bożego. Uwierzyłem, powiedziałem, owoc warg naszych to dziękczynienie i Pan Jezus chce go widzieć. Dlatego dziękujmy Bogu za wszystko, prośmy go o Jego łaskę. Czy coś siostry wiedzą na temat Uli, bo pogotowie już ją zabrało? Ale żyje. Chwała. Pan Bóg czyni swoje dzieło pośród. Dobrze, chwała Panu. Nie musimy płakać jeszcze. I niech Pan Bóg czyni to dzieło, aby było jeszcze lepiej. Pamiętajmy też o nim. Dlatego, kochani, gorąca prośba. Ja was będę bombardował kartkami później, w czasie tygodnia. Od kogo się modlisz? A może być, to jest praca do rozwinięcia. Mamy rodziny w różnych miastach, prawda? O kogo tam możemy się modlić? Zapisz tu. Jest ktoś z twojej rodziny we Wrocławiu? Jest ktoś z twojej rodziny w Krakowie? Są, prawda? Zobaczcie. Zaczynamy się modlić o tych ludzi i zaczynamy tworzyć grupy domowe, aby Słowo Pańskie rosło w siłę. Powstajmy do modlitwy. Wołajmy jak najszczerzej, w krótszych modlitwach, a tak jak najwięcej nas weźmie udział, kochani. Jeśli ktoś jeszcze nie otworzył swoich ust głośno, może to zrobić. Kiedyś zawsze jest pierwszy raz.